a strach tu stać. Sami fachowcy, sami znawcy, trzeba uważać na słowa. Witam was serdecznie, nie mogłem przyjechać z żoną, ale jestem z jej błogosławieństwem, także błogosławi was i przekazuję to błogosławieństwo. Drodzy, chciałbym się podzielić dzisiaj słowem z pierwszej Mojżeszowej. Na pierwszy wykład, pierwsza księga jest dobrą do rozpoczęcia. 9 rozdział, strona 14 i pierwszych 9 wersetów. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie, wszystko to oddane jest w wasze ręce. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych, będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech zaroje się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej. Na to rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: oto ja ustanawiam przymierze moje z wami i potomstwem waszym po was. Myślę, że kiedy jesteśmy na konferencji przebudzeniowej, to musimy wiedzieć, że są pewne warunki przebudzenia. To nie jest tak, że przychodzimy, mamy jakieś takie pragnienia tylko małe, nie za duże, żeby przetrwać. W ogóle się cieszymy, że wynajęto nam salę, cieszymy się, że parę osób przyjechało, może jeszcze ktoś dojedzie. Ale z takim nastawieniem to nie jest konferencja przebudzeniowa. Konferencja przebudzeniowa to jest taka, na którą przyjeżdżają ludzie, którzy albo chcą poznać zasady przebudzenia, albo je znają i je wnoszą. A jakie to są zasady? Popatrzcie. Oto człowiek zgrzeszył. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Dał mu ziemię, dał mu władzę, dał mu wszystko, co mu było potrzebne. Nawet mu żonę dał, żeby mu była pomocą. A człowiek zgrzeszył. Nie posłuchał Boga. Zaczęło się od Adama i Ewy, ukryli się nadzy gdzieś tam w raju, za krzakiem. Bo zjedli z drzewa, z którego nie wolno im było jeść. A później brat zabił brata, a później wybudowano wieżę Babel. I tak szło od grzechu do grzechu i wreszcie Bóg powiedział: dosyć. I spuścił potop. Ale kiedy spuścił potop i zostawił tylko tych, którzy byli sprawiedliwi, tych, którzy wytrwali, tych, którzy w tym czasie złym nie grzeszyli albo starali się nie grzeszyć przynajmniej. I kiedy skończył się potop i oni zaczęli odradzać się na tej ziemi, Bóg zaczyna do nich mówić. I mówi do nich, że ich błogosławi i że daje im pewien nakaz, żeby się rozmnażali, żeby się pomnażali i żeby korzystali z władzy, którą mają. To jest przebudzenie. Bo jeżeli nie korzystamy, nie umiemy korzystać z tych rzeczy, które nam zostały darowane, to nie wchodzimy w dziedzictwo. Nie jesteśmy dziedzicami. Tak jest, drodzy, kiedy Bóg obiecał narodowi izraelskiemu, będącemu w niewoli egipskiej, że ich wyprowadzi i że doprowadzi ich do ziemi obiecanej, szli z nadzieją. Ale doszli do pewnego miejsca i Bóg mówi: przekroczcie granicę, wejdźcie do ziemi obiecanej. Ale oni mówili: no ale są pewne problemy, ale tam są potomkowie Anaka, ale tam są miasta warowne. I Słowo Boże mówi:
i nie weszli do jego odpocznienia, tak? List do Hebrajczyków mówi, i nie weszli, bo nie uwierzyli, bo nie zastosowali się do zasad, bo zwątpili. Pewnie to już wam kiedyś mówiłem, był na tym miejscu, ale powtórzę, bo to się mieści w temacie. Jeden z naszych pastorów kiedyś poszedł do prezydenta miasta, chciał nabyć na rzecz kościoła działkę, chcieli budować. I przedstawia się, jestem, ponieważ jestem z kościoła zielonoświątkowego, on się przedstawia, mówi, jestem pastorem kościoła zielonoświątkowego, a prezydent na niego tak patrzy i mówi, a skąd wyście się wzięli? Co to w ogóle za kościół? Nie znam takiego. A ten brat na niego spojrzał i mówi, jak pan nie wie, to ja panu powiem. Bo to było tak. Najpierw przyszedł Pan Jezus i chodził po ziemi i uczył. A później Jezus został zabity, zmartwychwskrzeszony. I wstąpił do nieba, a później wstąpił Duch Święty. I powstał Kościół Zielonoświątkowy. Tylko problem jest taki, że w IV wieku katolicy się od nas odłączyli. I kiedy tak się uśmiechnął pan prezydent, pastor wstał i powiedział do niego tak. To było w Polsce. Powiedział, panie prezydencie, to był prezydent miasta, nie, oczywiście nie kraju. Powiedział, panie prezydencie, ja płacę podatki. Jakby pan sprawdził w urzędzie skarbowym, nie zalegam i nie zalegałem nigdy. Członkowie mojego kościoła płacą podatki. To znaczy, że jesteśmy równoprawnymi obywatelami tego kraju. To znaczy, że nie jesteśmy w niczym gorsi od innych. Jeżeli pan tego nie wie, to ja wiem, jakie są instytucje odwoławcze i ja mogę opisać, jak pan traktuje mniejszość. My mamy prawa. Ja przyszedłem, bo mam prawo. I proszę mnie traktować poważnie. I wiecie, że prezydent dał mu działkę? Za darmo? Dlaczego mu dał za darmo? Dlatego, że ten wiedział, jakie ma prawo. I nie ugiął się. I nie powiedział prezydent, no to wiecie, trzeba ładnie rozmawiać. A jeden z naszego województwa pastorów chciał budować kościół, ale i mieli nawet działkę darowaną, tylko że to była rola. Więc trzeba zamienić rolę na budowlankę. Ale to była rola drugiej klasy. A na drugiej klasie nie wolno budować. Takie jest prawo. Chyba, że ministerstwo, minister osobiście musi przeklasować. Tylko minister może to zrobić. Ale wcześniej katolicy tam wybudowali obiekt. Ale żeby wybudować obiekt, musieli wyciąć stare drzewa. Długoletnie, nie wiem, po 100 lat miały, czy po ileś. Potężne drzewa. I nikt na wycięcie tych drzew nie dał zgody. Zrobiono to nielegalnie, władze przymknęły oczy, ale przecież, ponieważ to nie jest duża miejscowość, ludzie wiedzą, co się dzieje. I pastor poszedł do burmistrza i mówi, panie burmistrzu, chcemy przeklasować. A on mówi, zapomnij pan. Zanim ja napiszę do ministerstwa, a minister i tak nie odpowie we właściwym czasie, a jak odpowie, to negatywnie. A pastor na niego tak popatrzył i mówi, panie burmistrzu, ale my żadnych drzew wycinać nie będziemy. Na drugi dzień burmistrz osobiście pojechał do ministerstwa i za 2 dni była zgoda. Bo wiedzieli, że jeżeli to się doniesie, to za takie drzewo, wiecie, ile kary się płaci? A tych drzew było dużo. I burmistrz by poleciał ze stanowiska. Drodzy, więc jest zasada, że my musimy znać swoje prawa. Nie tylko te fizyczne, ale także te duchowe. Musimy wiedzieć, co nam przynależy. Nie tak, jak pamiętam, wracałem kiedyś z pewnej konferencji, rozmawiam z człowiekiem, a on do mnie mówi, wiesz, bracie, tak postanowiłem, że już nie będę się tak intensywnie modlił o przebudzenie. Pytam się, a dlaczego to nie chcesz się modlić intensywnie o przebudzenie w Polsce? On mówi, bo modliłem się z taką jedną rodziną. Jak oni zaczęli się tak mocniej modlić, to mieli wypadek i zginęli wszyscy. Wracali z konferencji i rozwalili się samochodem. I powiedział, nie warto z diabłem zaczynać. Więc nie będę się modlił. Ale Biblia mówi przecież wyraźnie, poddajcie się tedy Bogu, czyli uwierzcie Jego obietnicą. Weźcie, zawłaszczcie sobie dziedzictwo i przeciwstawcie się diabłu, a on co zrobi? Uciecze, prawda? Czyli są pewne zasady, poddajcie się Bogu. Pewnie, że na wojnie zawsze są tacy, którzy płacą cenę, którzy giną, bo są na pierwszej linii. Ale to nie znaczy, że my mamy rezygnować z walki, że mamy rezygnować z tego, co się nam należy. Więc Bóg pobłogosławił Noego. I gdyby Noe nie postanowił posłuchać Boga, nie rozmnożylibyśmy się. Nie byłoby tylu ludzi na ziemi. A może byłby następny potop. A może coś innego jeszcze. Ale Noe postanowił zaufać Bogu. Noe postanowił, że będzie wypełniał dokładnie to, czego Bóg od niego żąda. A czego Bóg żądał? Rozmnażajcie się, rozradzajcie i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. To po pierwsze. Czyli bądźcie plenni. To znaczy głoście Ewangelię, żeby ludzie, którzy jej nie znają, którzy są duchowo martwi, mogli się nawrócić. Mówcie to. Wiecie, ja niedawno byłem u mechanika z samochodem i słuchałem sobie Biblii, audio. Włożyłem słuchawki i słucham. I on do mnie podchodzi, a taki facet, taki niezbyt przyjemny. I podchodzi do mnie i mówi, a co to pan słucha w moim warsztacie? Jakiej to muzyki? Rock jakiś twardy? Wyżej. Twardy czy jaki? A ja mówię, żaden rock, żadna muzyka, ja słucham Biblii. I on tak się uśmiechnął i na cały warsztat mówi, co za facet, a co w tej Biblii może być? Mówi, ten Bóg jeszcze nigdy nic dobrego nie zrobił. Ja na niego popatrzyłem i mówię, wie pan, a ja panu powiem, co Bóg zrobił i co Bóg robi i po co Bóg dał przykazania. I tak wkrótce, w 5 minutach mu wytłumaczyłem. Mówi, pierwszy raz w życiu coś takiego słyszę. Zawsze mi mówiono, że muszę zrobić to, to i tamto i że Bóg jest taki srogi, a teraz się dowiaduję, że Bóg wszystko robi na moją korzyść. Ja mówię, bo Bóg taki jest. I facet rozmawiał ze mną godzinę i mówi, wie pan, już nie mogę, bo klienci czekają. I do niego powiedziałem, mówi, wie pan, ale to dziwne, co pan powiedział. Ja mówię, to po pierwsze, zapraszam pana do nas na nabożeństwo, a po drugie, widzę, że pan ma problemy. On mówi, panie, to już mnie kasa nie cieszy. Kasa mnie cieszyła, dopóki nie miałem dobrego domu, dobrego samochodu, a teraz mówi, kasa to tylko wie pan, co daje, jak się ma więcej. Idzie się do lepszej restauracji, jeździ się lepszym samochodem i głupoty przychodzą do głowy. Mówi, bo jak człowiek ma za dużo, to już go to nie cieszy, to już szuka, tak, gdzie by to wydać. No i mnie już to nie cieszy. Moja żona nie chce ze mną żyć. Podała mi o rozwód. Jestem alkoholikiem. Nawet warsztat mnie już nie cieszy. Nic mnie nie cieszy. Ja mówię, jak mi pan zrobi dobrze samochód, to ja się o pana pomodlę. Jak pan niedobrze zrobi samochód, nie pomodlę się o pana. A on tak na mnie patrzy i znowu był w szoku, że ktoś mu proponuje modlitwę za coś. Zawsze to tak chętnie, prawda? Tylko ktoś chce, to my już lecimy, żeby się modlić. Chwała Bogu, że w ogóle chce. A ja mówię, nie, musisz sobie na to zasłużyć. Zrób mi dobrze samochód, ja ci zapłacę, ale on ma być dobrze zrobiony. I wiecie, że facet trzymał mnie do końca, aż warsztat zamknął. Powiedział, panie, mi zależy na tej modlitwie. Mi zależy na tej modlitwie. Pomodliłem się o niego i facet przyszedł na nabożeństwo, całe nabożeństwo płakał, nawrócił się, wcześniej się nawrócił, kiedy się z nim modliłem i powiedział, moje życie się zmieniło. Mojego ojca, którego nienawidziłem, bo przez niego matka odebrała sobie życie i nie widziałem go od 3 lat. Mówi, po tej modlitwie tam w warsztacie nagle znalazłem się przed jego domem i nawet nie wiem jak. I wiem, że to był Bóg. Mówi, nawet diabeł by mnie tam nie zaprowadził. I wiem, że Bóg to może. Ale kochani, to jest coś, czym się dzielimy. To jest pragnienie w sercu. Jedziesz gdzieś w drogę, to zależy, z czym jedziesz. Boże, daj, żebym nie miał wypadku, żeby mnie policja nie złapała, bo przekraczamy prędkość. No to jest dobra modlitwa. Ale wiecie, jeden człowiek mnie nauczył innej modlitwy na początek. Panie Boże, będę jechał 5 godzin. Daj mi takich stopowiczów, żebym mógł im głosić Ewangelię. I daj, żeby w ogóle byli. Wezmę, jaki będzie. Ja mówię do niego kiedyś, mówię, a czemu ty się tak modlisz? Mówi, słuchaj, bo jak jadę i ktoś mi już siądzie do samochodu, no to nie ma wyboru. Bo to ja jestem szefem w samochodzie. Nie zatrzymam się, musi słuchać. Może być niezadowolony, może narzekać, ale słuchać musi, bo ja jadę. I sobie pomyślałem, no mądry facet. Korzysta z przywilejów. Wszedłeś na mój teren, to musisz zachować się tak, jak ja chcę. Nie musisz uwierzyć, ale posłuchasz przynajmniej. Ale to jest odpowiedzialność. Bo wiecie, jaki kościół teraz, ludzie w kościele są? Coraz częściej, tak niestety widzę, że polaryzuje się w Polsce. Niektórzy są tacy zapaleni dla Boga, że robią wszystko. Wyście przyjechali, chociaż jest cały tydzień, można było wyjechać gdzieś nie wiadomo gdzie. Prawda? Nawet za granicę można było wyjechać, bo to jest ponad 7 dni wolnego. Ale wyście przyjechali tutaj, zapłaciliście tą cenę, prawda? Więc, drodzy, widzę ludzi zapalonych dla Boga, ale widzę też takich ludzi, którzy czekają, siedzą i czekają i oczekują, że ktoś ich obsłuży. Jak pastor do niego po nabożeństwie nie przyjdzie mu ręki, nie uściśnie, nie powie, bracie, tak cię błogosławię, tak się cieszę, to on się gotów obrazić. A jeżeli, wiecie, no, ja miałem problem kiedyś w kościele, kiedy jeszcze byłem pastorem, ponieważ chyba 15 osób zgłosiło potrzebę modlitwy. Ja nie zapisuję, ja mam dobrą pamięć, jeszcze dzięki Bogu, na razie jeszcze teraz też, wcześniej jeszcze miałem lepszą. I te 15 osób, wymieniłem ich potrzeby na początku, powiedziałem, ta osoba prosi o to, ta, to, wymieniłem, ale kiedy się modliłem, niestety uciekła mi jedna osoba z pamięci. Więc tak, żeby być pewnym, że się o wszystkich pomodliłem, Pani, a jeżeli kogoś zapomniałem, to Ty wiesz, jaki to jest problem, Ty go pobłogosław, bo wiecie, w modlitwie człowiek nie może przerywać się, tam się zastanawiać. I pewna siostra do mnie podchodzi i mówi do mnie, nie mówi do mnie pastorze, mówi, ty łajdaku, to wszystkich wymieniłeś w modlitwie, a ja jestem parszywa? To moja sprawa jest gorsza? I ja mówię, siostro, to nie jest tak. Dobra, dobra. I dostało mi się przy całym kościele. Wiecie? I sobie powiedziałem do niej tak, wiesz co, siostro, tak będę Bogu wdzięczny, jak sobie pójdziesz. I jak będziesz chciała się wystąpić z kościoła, to ci jeszcze pobłogosławię i dam ci na bilet. Bo to jest człowiek, z którym nie można mieć rozwoju. Albo będzie pokutował, albo będzie kulą u nogi do rozwoju. Bo to jest człowiek, który myśli, że robi łaskę pastorowi, że przyjdzie. Ciągle ma problemy. Znacie takich ludzi w kościele, którzy ciągle mają problemy? No to w chojnicach ja wiem, że to super ten jest. Super kościół, super pastor. Ale nie wszyscy pastorzy są super, nie wszystkie kościoły są super. Są ludzie, którzy ciągle mają problemy. Ile w nich nie inwestujesz, to on ciągle ma problem. Drodzy, ci ludzie zamiast ewangelizować, absorbują jeszcze energię Kościoła, ponieważ oni są w potrzebie. Dlatego Słowo Boże mówi, apostoł Paweł bodajże napisał, wy to powinniście już jeść pokarm stały, wy powinniście już pracować, a wy ciągle jeszcze mleczkiem się karmicie. Jeszcze ciągle trzeba wam usługiwać. Wstydźcie się, mówi do nich. Czyli gani ich. Pamiętam, kiedy we Wrocławiu stawiałem pierwsze kroki jako chrześcijanin i brat Gaweł kiedyś do mnie podszedł, pastor, ówczesny pastor tamtego kościoła i do mnie mówi, już rok czasu jesteś członkiem, może nie cały rok, chyba było 7 miesięcy. Mówi, przygotujesz kazanie, bo widzę, że Bóg cię powołał. Ja mówię, ale ja jeszcze jestem w lesie. On mówi, tak, jak będziesz w lesie cały czas, to nigdy z niego nie wyjdziesz. Czas, żebyś rozpoczął. Daję ci tydzień czasu na przygotowanie kazania. Powiedziałem, ludzie, kochani, co ja się napociłem? Biblię przewertowałem. Ale kazanie powiedziałem. I pastor do mnie podszedł i powiedział, błogosławię cię, dobrze powiedziałeś, ale za 2 tygodnie, mówi, przygotujesz następne kazanie. Ja mówię, a tamto kazanie naprawdę było dobre. On mówi, było super, tylko nikt go nie zrozumiał. Więc teraz mów tak, żeby zrozumieli. I tak się zaczęło. Mówi, jeżeli nie zaczniesz pracować, to nie będziesz pracował, będziesz w lesie. Więc coś rób, miej tą troskę. Bo jeżeli masz wyzwanie, to wyzwanie motywuje cię do pracy. Prawda? Jak się zaczyna wiosna, to ci, którzy mają działkę albo rolę, to wiedzą, co robić. Trzeba robić skłony, przysiady, coś tam jeszcze, bo jak pierwszy raz pójdziesz i przekopiesz ileś grządek, to później wstać nie możesz. Mięśnie cię bolą, w krzyżu ci szyka, bo jesteś nierozruszany. Więc trzeba się rozruszać wcześniej. Mądrzy ludzie tak robią. Sportowiec, zanim zacznie biegać albo co robić, to co robi? Rozgrzewkę robi, prawda? Żeby sobie nie uszkodzić mięśni, więzadeł, ścięgien i czegoś tam jeszcze. Więc musi praktykować, musi się rozgrzać. Więc drodzy, po pierwsze, odpowiedzialność za to, żeby było więcej. Ale druga rzecz jest. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkich. Tu jest mowa i o ludziach, i o zwierzętach, i nawet o roślinach. A dzisiaj wkracza taki humanizm, że nic nie wolno. Jeżeli ktośkolwiek będzie cierpiał, jeden z naszych pastorów jest lekarzem, wiecie, co będzie powiedział? 2 czy 3 lata temu mi powiedział. Byłem na szkoleniu dla lekarzy. On jest lekarzem pierwszego kontaktu. I mówi, powiedzieli mi, żeby nie mówić do ludzi pod karą. To jest tak, że może stracić kontrakt. Nie zapłaci mu teraz fundusz zdrowia, tak? A przedtem kasa chorych. Że nie zapłaci mu, jeżeli powie, że chory jest chory. Nie można powiedzieć, że jesteś chory na cukrzycę na przykład. Mówi, bo to powoduje, że człowiek się boi i że człowiek ma niemiłe odczucia i że to sprawia, że niektórzy wpadają w depresję i w ogóle. Więc nie wolno mówić tak. I zaczęto się mówić. Mądry inaczej, zdrowy inaczej, coś tam jeszcze, prawda? Używa się zastępczych słów, tak jakby to ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Więc, drodzy, czasami do nas się mówi, żeby nasz język był taki bardzo ogładzony, żebyśmy mówili bardzo przyjemne słowa. Ale czasami, jeżeli... Pamiętam, przyjechał do nas kaznodzieja taki stary, on już zmarł. Stary kaznodzieja, zapomniałem, jak się nazywa, ze Stanów. 80 parę lat miał, ale tak podskakiwał za kazalnicą, że ja chciałbym tak robić to w tym wieku. I pamiętam, stanął za kazalnicą, mówi tak. Wiecie co? Jak dojeżdżałem do tej miejscowości, to śmierdziało już z odległości 10 kilometrów. Jak na cmentarzu. I niektórzy się obrazili. Niektórzy starsi powychodzili. Zgorszenie. Jak można za kazalnicę takie rzeczy powiedzieć? I myślicie, że niektórzy pokutowali? Nie pokutowali. A on mówił prawdę. Bo się ludzie zasiedzieli, bo ludzie się zastali, się nie rozruszali i zaczęli śmierdzieć, bo się psują. Człowiek, który nie ma aktywności, się psuje. Woda, która w stawie stoi, różni się tym od wody w jeziorze, że woda w stawie cuchnie. I jest brudna, bo nie ma przepływu, nie ma oczyszczenia, nie ma życia, tylko się właśnie te niedobre rzeczy, glony i coś tam jeszcze mnoży. A woda w jeziorze jest zupełnie inna, bo przepływa, jest życie. Drodzy, tu jest powiedziane o tym, że my mamy stanowić autorytet. Przed autorytetem ludzie mają drżeć. A my nauczyliśmy się przez wiele lat, że w Polsce jesteśmy mniejszością i... Jeżeli jesteśmy mniejszością, to powinniśmy się godzić na różne rzeczy, powinniśmy wiedzieć, gdzie nasze miejsce, nie pokazywać się za bardzo. Pamiętam w Częstochowie, jak tylko powstawał tam zbór, chciano zrobić ewangelizację i pastor tego zboru poszedł do prezydenta miasta o pozwolenie na wynajęcie sali jakiejś tam. A prezydent mu mówi, ja się zgadzam wstępnie, o ile zgodzi się biskup.
Gdybym był śpiewakiem, to bym wiedział, że to tak trzeba trzymać. Nauczę się. I on mówi, jak to biskup? Poszedł do biskupa, a biskup mówi, Częstochowa jest miastem świętym. Ewangelizacji tu nie trzeba. A on mówi, pastor mówi, jak to nie trzeba? Tutaj przed siedzibą biskupa widziałem pijanych pod wpływem narkotyków, ale miasto nie potrzebuje ewangelizacji. To on mówi, to zrobimy bez zgody ewangelizacji. I zrobili. I powstał zbór. Kochani, bo Bóg lubi, kiedy my się postawimy. Kiedy ludzie zaczną się nas bać. Wiecie, kiedyś poszedłem do księdza coś załatwić, a to było nie tam, gdzie miałem zbór, tylko po drodze, w innej miejscowości. A on, ja się przedstawiłem, jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego, a on jak na mnie spojrzał, mówi, to wy, heretycy, już tu doszliście? Mówi, jedyna droga przez to miasto jest przez rynek. I biegnie koło naszego kościoła, mówi, chłopie, jak ja powiem ludziom z ambony, to cię ukamionują, nie przejedziesz. A ja wiem, kiedy ty jedziesz. Bo wiem, kiedy macie nabożeństwa, bo mój organista u was na nabożeństwie był. I na mnie krzyczał może z 15 minut. A ja siadłem sobie, choć mnie nie poprosił, i siedziałem. Kiedy on skończył i usiadł zmęczony, zasapał się, a ja wstałem i mówię, no chłopie, no popatrz. Po pierwsze, ty skończyłeś jeden fakultet, prawda? A ja dwa, bo jestem pastorem po teologii. Wprawdzie to szkoła biblijna, ale nie musiał wiedzieć. I jestem lekarzem weterynarii, więc mam dwa fachy w ręku. Więc przy mnie jesteś taki. To po pierwsze. Po drugie, człowiek, który piastuje taki urząd, powinien mieć choć trochę kultury osobistej. Ja przychodzę tutaj i mówię, proszę księdza. Chociaż u nas takiej terminologii nie ma, ale szanuję waszą terminologię. Więc mówię, proszę księdza i okazuję szacunek dla urzędu, który pełnisz. A od kiedy ja tu przyszedłem, mówisz do mnie przez ty, chociaż nie pozwoliłem na to, i na mnie krzyczysz, chociaż jestem na twoim terenie. Więc z kulturą na bakier, ja pójdę do biskupa. Jakich ludzi wypuszczają w teren? Wy ogół kultury osobistej nie macie. I zacząłem na niego krzyczeć. I on taki przestraszony siedział i powiedziałem, i ostatnia rzecz. Jeżeli Bóg mi powie, żebym głosił na rynku waszego miasta słowo, to ja stanę i nie będę się ciebie bał. I nic mi nie zrobisz, bo mój Bóg jest wielki. Nie boję się ciebie. Ale ponieważ tak sobie pokrzyczeliśmy, to nie załatwiłem sprawy. I powiedziałem, przyjdę za dwa tygodnie chyba. I przyszedłem za dwa tygodnie, to wiecie, już nie otworzyła mi kucharka drzwi, tylko on sam ukłonił mi się do samej ziemi i powiedział, zbadałem historię i wy jesteście w porządku. Proszę bardzo, kawa czy herbata, z mlekiem czy bez mleka? Zupełnie inna rozmowa. Ja mówię, teraz to możemy pogadać. I powiedział, i ktokolwiek z mojej parafii będzie chciał iść na nabożeństwo, mu nie zabronię. Wiecie, szok, ja przeżyłem szok wtedy. Ale Słowo Boże mówi tutaj, a bojaźń i lęk przed wami, tak? Czyli my mamy mieć autorytet. Nie mamy być bezwzględni, jak okrutni, ale musimy wiedzieć, kto my jesteśmy. Prawda? Apostoł Paweł mówi, uderzy cię Bóg ściano pobielona, tak? I powiedzieli, arcykapłanowi Bożemu bluźnisz? No, bracia, nie wiedziałem. No, arcykapłanowi nie powinien tak powiedzieć. Ale apostoł Paweł umiał się postawić. Pamiętacie, jak go Filipi zamknęli do więzienia? Co zrobił Paweł, kiedy przyszli do niego, przysłali pachołków, powiedzieli, możecie sobie pójść z Sylasem, mamy dość was w więzieniu. Jesteście wolni. Kto pamięta, co mu powiedzieć, jak się Paweł zachował? Proszę.
Właśnie. Powiedział, bez sądu nas, obywateli rzymskich, posadziliście i teraz chcecie po kryjomu nas wypuścić? Nie. Niech ci, którzy wydali decyzję, przyjdą i nas przeproszą i wyprowadzą, wtedy pójdziemy. Postawił się im czy nie? A oni, jak usłyszeli, że jest obywatelem rzymskim, to wiedzieli, że są konsekwencje. Więc przyszli pokornie, prosili go, idź sobie, bo my nie chcemy, żebyś głosił tutaj, więc poszedł. Ale nie poszedł tak, jak wcześniej chcieli. Wyszedł z honorem. Wyszedł z honorem. Drodzy, więc bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkich. I drodzy, następna rzecz, której nie czytałem, a która nas motywuje. 22 rozdział, werset 8 rozdziału. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Dopóki ziemia istnieć będzie, to te rzeczy nie ustaną. To znaczy, będzie głoszone słowo i będzie zbiór, owoc tego głoszenia, tak? Bo rolnik sieje w nadziei, że będzie korzystał z czego? Z plonów będzie korzystał. Że będzie widział wzrost. Że to ziarno nie pójdzie na marne. Że nawet jeżeli trochę tego ziarna kruki i wrony wydziobią, to jednak nas kruki i wrony nie rozdziobią. My będziemy widzieć, że ci, co sieją, widzą wzrost i zbierają plon. Drodzy, i kończyliśmy na tym. Oto ja ustanawiam przymierze z wami i z potomstwem waszym po was. To wszystko, co Bóg powiedział do Noego, Bóg mówi, to jest moje przymierze z wami. I powiedział w kontekście dalszym, że już nie będzie kataklizmu, że już nie będzie potopu, że odtąd łaska będzie panować. Więc drodzy, kiedy przyjechaliśmy tutaj, to tak tytułem wstępu chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę, z kim jesteśmy w Jezusie. Jakie On nam dał prawa. Żeśmy nie byli tutaj tacy zastraszeni i cieszyli się z małych rzeczy. Tydzień temu prorokowałem do pewnej osoby, która pełni obowiązki pastora. Mówi, teraz jest czas naporu. To jest tak, jak kobieta nosi ciążę, nosi i jest wszystko okej i cieszy się, że tam dziecko czasami wątrobę walnie, czasami gdzie indziej i nawet jak ją to zaboli, to ona się cieszy, zdrowo się rozwija. Będzie piłkarz albo ktoś tam jeszcze. Ale normalnie ten brzuch się zachowuje tak właściwie. Nawet każdy można pomacać, prawda, jak i ten. Ale przychodzi czas, kiedy zaczyna napierać. Kiedy to dziecko musi wyjść, tak? I wtedy mówcie do kobiety, nie napieraj, nie przyj. No nie da rady, bo dziecko chce wyjść. I powiedziałem, i to jest czas takiego parcia. Będziesz przeć, będziesz trzymać się obietnic, będziesz je proklamować i będziesz tak z takim naporem, z taką gorliwością wzywać imienia Pańskiego. Boże, obiecałeś mi, trzymam się Twojej obietnicy, to zyskasz. A jeżeli przegapisz ten czas błogosławieństwa, będzie znowu długo czekać, zanim nastąpi nowe otwarcie drzwi. I ten człowiek na mnie tak popatrzył i widziałem, że nie do końca załapał. Jak to można napierać? No jak to można napierać? To wam powiem inaczej. Mój znajomy kiedyś, to nie był jakiś mój przyjaciel, ale taki znajomy po prostu, zakochał się w pewnej dziewczynie. Bardzo ładna dziewczyna. I wielu ludzi chciało, wielu facetów chciało z nią być, a ona miała innego faceta. I w końcu zaręczyła się i miała już pierścionek zaręczynowy. I ja mówię do niego, słuchaj, do tego, który się starał o jej względy, mówię, słuchaj, ona już ma narzeczonego, daj jej spokój. A on, wiecie, co do mnie mówi? Ona jest warta tego, żeby ją zdobyć. Bo nie ma kobiet niezdobytych, są tylko źle zdobywane. Ja mówię, ale ona już ma pierścionek zaręczynowy. Jak będzie miała obrączkę, to jej dam spokój. Dopóki mam szansę, to będę kwiaty jej posyłał, będę proponował jej spotkania, będę za nią chodził, będę jej w oczy wchodził. Wiecie, co to znaczy napierać? Wszystko mówi na nie, a on jeszcze ma szansę, on jeszcze widzi możliwość. Opowiadałem wam kiedyś, jak mojej córce nadaliśmy imię, czy mówiłem już, czy nie? Nie pamiętacie, to wam powiem. Kiedy moja żona poczęła pierwsze dziecko, mamy troje dzieci, pierwsza jest córka, to w nocy miała sen. I śniło się jej, że urodzi się, że poczęła córkę i że imię jej brzmi Eunika. I ja sobie pomyślałem, wstała rano, mówi, wiesz co, jestem w ciąży. Ja, skąd ty wiesz? Ona mówi, bo miałam sen, że poczęłam i że mam w łonie córkę. I że jej imię będzie Eunika, ale Eunika urodziła się w stanie wojennym. 21 stycznia 1982 roku, akurat nie rozpoczął się niedużo wcześniej stan wojenny. Więc poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego i mówię, że urodziła mi się córka, przedstawiłem dokumenty ze szpitala, a oni mówią, a jakie imię pan wybrał? Mówię, wybrałem imię, witamy, Łódź dojechała znowu. Wybraliśmy imię Eunika, a kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego zagląda do rejestru imion i mówi, proszę pana, nie może być tak nazwana, ponieważ nie jest to imię słowiańskie. Możemy nadawać tylko imiona słowiańskie. Ja mówię, proszę panią, ale to imię tak znaczy. Poza tym było objawienie. Bóg nam powiedział, co pan mi tu z Bogiem wyjeżdża? Nie będę z panem dyskutować. I mówi, ma pan 2 tygodnie na zarejestrowanie córki, bo inaczej jest stan wojenny i pan będzie aresztowany i grzywny jeszcze będzie musiał pan zapłacić. I sobie pomyślałem, no faktycznie. Ja mówię, ale gdzie jest, jaka jest instytucja odwoławcza? On mówi, jedynie wojewoda. Ale on z panem nie będzie rozmawiał, bo to nie jest sprawa takiej wagi, w stanie wojennym, panie. Ale ja pojechałem do wojewody, jeździłem kilka razy. On mnie odsyłał do różnych urzędników. I wreszcie kierownik Wydziału do Spraw Osobowych, czy jakiś on się tam nazywał, wygonił mnie i powiedział, jeszcze raz się pan tu zjawi, to zawołam policję, czy milicję wtedy i pana posadzą i tyle będzie. Nie ma. Dzwonię przy panu do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla pana rejonu i pan ma jechać i zarejestrować imię słowiańskie. I ja wyszedłem z jego urzędu, z tego biura, stanąłem na korytarzu, łzy w oczach i mówiłem, Boże, ale myśmy już zaakceptowali to imię i ty nam je objawiłeś. I zrobiliśmy wszystko, już byłem we wszystkich instytucjach, w których mogłem być i to jest niemożliwe, żebym ja zarejestrował jako Eunikę. I dlaczego ty mi to robisz? I wiecie, kiedy tak powiedziałem, mówię, Boże, zrobiłem wszystko, teraz tylko ty mógłbyś to zrobić, ale ty nic nie robisz. I wiecie, kiedy tak powiedziałem, od razu wiedziałem, co mam zrobić. Więc pukam z powrotem do tego kierownika, wchodzę, on się zerwał za biurka. Ja mówię, panie kierowniku, ja się zgadzam z tym, co pan mówi. I on siadł, mówi, a o co panu chodzi? Ja mówię, wie pan, ja na przykład mam 2 imiona. Moja żona ma 2 imiona. Więc nasza córka chciałbym, żeby miała 2 imiona. On mówi, no nie ma problemu. Jest takie prawo, może pan to zrobić. Ja mówię, ale widzi pan. My na pierwsze imię damy jej Hanka. Tak, chcecie, Hanna. Więc będzie słowiańskie. Ale czy ja mogę Eunika dać na drugie? On mówi, przepisy mówią o pierwszym, że musi być słowiańskie. A drugie to nie ma przepisu na to. Więc może być. Ja mówię, proszę mi to napisać. I on mówi, ja zadzwonię, ja mówię, nie, ja chcę mieć to na piśmie. I on mi to napisał. Ja mu podziękowałem, pojechałem do Urzędu Stanu Cywilnego i kiedy już dostałem odpis aktu urodzenia z imionami i kierowniczka mówi, widzi pan, najeździł się pan i takie objawienie pana i taki pana Bóg, że nic z tego nie wyszło. Ja mówię, widzi pani, a w Polsce jest taki przepis, który mówi, że nieznajomość prawa nie usprawiedliwia. Człowiek, który nie zna prawa, nie może się tłumaczyć. Ja nie znałem tego przepisu. Nieznajomość prawa nie tłumaczy, nie usprawiedliwia. Ja mówię, a pani nie zna prawa. Ja wygrałem. A ona mówi, jak to pan wygrał? Ja mówię, tak. Bo w Polsce istnieje takie prawo, że chyba do tej pory jeszcze istnieją, te przepisy się zmieniają, ale wtedy jeszcze istniało takie prawo, że do 6 lat dopóki dziecko nie skończy 6 lat, w trybie administracyjnym zamienia się pierwsze na drugie. I to się bezproblemowo robi. Więc kiedy Eunika osiągnęła wiek 5 lat chyba, wysłaliśmy podanie do wojewody opolskiego i przyszła decyzja ostateczna od razu, zamiana pierwszego na drugie. Jej teraz nazywa się Eunika Hanna Krzywy. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli człowiek napiera, jeżeli człowiek wierzy, to Bóg otwiera mu drogę. A mogłem zrezygnować, prawda? Stan wojenny. Widziałem, jak facet bez przepustki pojechał. Ja byłem wtedy lekarzem weterynarii, pracowałem jako lekarz weterynarii, więc miałem przepustkę na cały rejon. A on nie miał przepustki, więc widziałem, jak go pałowali, dwóch złomowców na dworcu kolejowym w Nysie. Pałowali go, że z faceta krew tryskała, tylko dlatego, że nie miał przepustki. I tłumaczył, że idzie do szpitala, bo żona... Nie było tłumaczenia. Wiecie? Ja widziałem, jak zatrzymywali kierowców, jak ich pałowali, dlatego, że coś tam nie grało. Bo wtedy niektórzy milicjanci poczuli się u władzy, bo to rozpoczął się stan wojenny. Widziałem, jak z karabinami wylatywali, ładowali, przeładowywali. Przecież to mogło wystrzelić. Ale oni teraz wtedy pokazywali władzę. Ja to wiedziałem. Ja mogłem się bać wtedy. Ale drodzy, ja wiedziałem, że Bóg mi coś obiecał. Ja wiedziałem, że Bóg jest wierny. Miałem żal w sercu. Może trochę spierałem się z moim Bogiem. Ale chcę wam powiedzieć, wygrałem. Wygrałem. I ja wierzę, drodzy, że lud Boży może wygrywać. I ja myślę, że ja nie pytałem Jurka o intencje, ale myślę, że bo to nie trzeba pytać. Jeżeli nazwał konferencję przebudzeniową, to znaczy, że myśli, że tu będą przyjeżdżać ludzie, którzy chcą coś wziąć i nie tylko się sami tu nakarmić, ale pójść i coś robić. Że tu ludzie będą aktywowani, inicjowani do tego, żeby coś robić dla Boga. Żyć. Pokazać innym możliwości. Śmiało proklamować pewne rzeczy. Śmiało modlić się o uzdrowienie dla ludzi. Masz problem? Mój Bóg może ci to zrobić. A co będzie, jak Bóg nie zrobi? No to przecież nie my uzdrawiamy, tylko Bóg, prawda? My mamy się z wiarą modlić. My mamy zwiastować ludziom. Uczyć się zwiastowania. Wiecie, co kiedyś powiedział, jak on się nazywał? T.L. Osborne. Był w Polsce kiedyś. Byliście na konferencji z T.L. Osbornem? Ja byłem we Wrocławiu. I podszedł do niego człowiek, mówi, bracie Osborne, czy możesz się modlić o moją mamę, która ma raka? A brat Osborne popatrzył na niego, mówi, nie mogę się modlić, bo ja nie uzdrawiam ludzi. To Bóg uzdrawia. Ale bracie, na twoich krucjatach ludzie są uzdrawiani. On mówi, tak. Bo ja tak głoszę Chrystusa, że ci, którzy mają być uzdrowieni, dostają wiarę w czasie głoszenia i oni są natychmiast uzdrawiani. Mówi, bo ja tak głoszę Chrystusa, żeby ludzie w tym czasie uwierzyli. A później ja chcę, żeby się ktoś pomodlił, to niech się modlą moi asystenci. Ja nie mam daru uzdrawiania. Ja mam dar głoszenia z wiarą. Wiecie? I sobie wtedy, ja stałem obok i słyszałem to. To nie to, że ktoś mi powtarzał. Ja to słyszałem. I sobie pomyślałem, wiecie, i myślę sobie, chłopie, musisz się modlić do Boga, żebyś tak opowiadał o Jezusie i tak mówił o Jego dziełach, żeby ludziom oczy z orbit wychodziły, żeby ludziom buzia się otwierała, żeby widzieli, że to jest prawda. Żeby to nie była martwa mowa, żeby to nie była litera, która zabija, ale żebyśmy proklamowali Jezusa, którego przeżywamy, nie o którym słyszeliśmy. Bo to Hiob mówi, Panie, do tej pory tylko ze słyszenia o Tobie wiedziałem, ale teraz Cię zobaczyłem, teraz Cię usłyszałem i teraz już nie ma problemu. Ja milczę, Ty mów. Ty każesz, ja robię. Znacie taką historię z Księgi Hioba? Drodzy, oto ja ustanawiam przymierze moje z Wami. Do pierwsze miałem głosić. Patrzcie, jak równo, prawie. Trochę przeciągnąłem. Oto ja ustanawiam przymierze moje z Wami. Czyli ze strony Bożej, kiedy Bóg powiedział tak, to On to tak będzie respektował. Ale kwestia, czy wchodzimy w to. Ja wchodzę. Dlatego, drodzy, przyjechałem tutaj. Mogłem jechać gdzie indziej i miałem ochotę nawet. Ale przyjechałem tutaj, bo podoba mi się ta idea. Bo podoba mi się, że ktoś wytrwale tak idzie w tym kierunku. Niedawno rozmawiałem z kimś i ktoś mówi, kogo tak podziwiasz? Ja mówię, no jest wielu ludzi, których podziwiam, Ale możemy podziwiać Benihina. Dostałem niedawno maila, że ma przyjechać do Polski. Więc oby przyjechał, niech go Bóg błogosławi. Ale mówię, podziwiam Jurka Przeradowskiego. Naprawdę. Czasami mi go żal, ale ogólnie tego podziwiam. Bo wielu ludzi, wiecie, to jest człowiek o dużej odporności. Nie wiem, co przechodzi, bo nie mamy aż takich bliskich relacji, ale to jest człowiek, który wytrwał. Człowiek, który nie spasował. Wielu ludzi, wiecie, niektórzy mówią, jestem taki zmęczony, idę na urlop. Niektórzy mówią, trzeba mnie reanimować. A ten człowiek trwa. I kiedy tu przyjeżdżam, to ja wyjeżdżam stąd zbudowany. Bo uczę się wytrwania. Uczę się zwycięstwa. I chcę się uczyć. Bo Bóg zawarł ze mną przymierze. I z moim potomstwem. I zawarł przymierze z wami. I powiedział, oto zawieram przymierze. I nie ustanie siew. I nie ustanie żniwo. Amen? I nie tak się w Polsce stanie. Amen.
Dziękujemy za pierwszą sesję z Ryszardem Krzywym.